Kłaniam się nisko, mamy połączenie z Karpaczem, tam w naszym wozie satelitarnym jest poseł Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się nisko, panie pośle.
Dzień dobry.
Panie pośle, z najnowszych badań CBOS-u wynika, że rząd ma rząd Mateusza Morawieckiego oczywiście ma najgorsze notowania w historii. 43% osób określiło się jako przeciwnicy, tylko 21% jako zwolennicy. No duże pogorszenie tych notowań w sierpniu. Jak opozycja chce to wykorzystać?
A Mateusz Morawiecki wchodzi do historii jako premier biedy razem z Glapińskim, jako szefem Banku Narodowego odpowiedzialny za inflację i za ludzkie nieszczęścia. I tak w rzeczywistości jest. My nie musimy niczego wykorzystywać. My mamy prostą, krótką propozycję i inaczej się tego już nie da dzisiaj zrobić. Za rok wybory, trzeba osunąć ten rząd. Oni nie postawią żadnego nowego, sensownego premiera, nie mają pomysłu, nie są w stanie ludzi wyciągnąć z biedy, nie są w stanie przewalczyć kryzysu energetycznego. Trzeba się tylko modlić, żeby się im to wszystko nie posypało jeszcze w rękach na jeszcze większe nieszczęście ludzi.
No ale z drugiej strony mają w sondażach Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jakieś 32% poparcia. To sporo więcej niż Koalicja Obywatelska. Czy są szanse, żeby...
Ja nie patrzę na sondaże, tylko na sprawy, no... Jaka druga strona? No przecież proszę zobaczyć, co się dzieje z nauczycielami, proszę zobaczyć, co się dzieje ze służbą zdrowia, proszę zobaczyć, co się dzieje z KPO. Nie są w stanie uzyskać tych pieniędzy z Unii Europejskiej, nie są w stanie się dogadać z Komisją, cała Europa te środki ma.
Czy pan uważa, że los rządu Prawa i Sprawiedliwości jest przesądzony, tak? Że to już ostatnia kadencja i że trzecia jest w ogóle niemożliwa?
Ja nie mam żadnych wątpliwości. Za rok koniec tej władzy i duże zmiany. Duże zmiany dla ludzi, którzy pracują, dla ludzi, którzy się poświęcają. Ta praca musi być uszanowana, to poświęcenie musi być uszanowane, ludzie się muszą czuć bezpiecznie. Ludzie, którzy wzięli kredyty hipoteczne, muszą wiedzieć, że państwo panuje nad sytuacją ekonomiczną i że rata kredytu nie będzie im skakała o 100 czy 200%. To są bazowe warunki poczucia bezpieczeństwa ludzi i poczucia sprawiedliwości ludzi w kraju. I za to odpowiada rząd. Naprawdę, patrzę na ten rząd, w kółko chcą, żeby im za coś klaskać, bić brawo, chcą tylko ukłonów, nie są w stanie dzisiaj już prowadzić państwa. Proszę zobaczyć, co się działo przy Odrze. Ja nie mówię, zawsze się może zdarzyć katastrofa. Tylko problem w tym, żeby reagować. Oni przez kilka dni nie byli w stanie ustalić, co się stało. I mieli pretensje, jak cały świat się starał domyślić, co się stało.
A jak już dojdzie do tych wyborów, które będą w przyszłym roku, pan jest spokojny o swoje miejsce na listach Koalicji Obywatelskiej?
Nie patrzę w ogóle na te wybory przez pryzmat swojego miejsca i szczerze mówiąc...
Ale ja udział pan planuje.
Nie byłem posłem.
Nie rezygnuje pan z polityki.
Teraz mogę...
Proszę? Nie rezygnuje pan z polityki.
Wie pan co, ale no, jak mam patrzeć? Ja nie patrzę przez swój pryzmat, nie jestem posłem zawodowym, jestem jednym z niewielu nielicznych posłów niezawodowych, mam swoją robotę, piszę książki, prowadzę wykłady, prowadzę mnóstwo projektów naukowych, ja nie siedzę od rana do wieczora i nie kręcę loczków nerwowo, myśląc, czy będę na kolejnej liście.
No dobrze, panie pośle, ale...
Ale jeżeli pyta mnie pan o deklarację polityczną, bo żeby to źle nie zabrzmiało...
Tak,
ja
oczywiście, chciałbym zapytać o deklarację polityczną w przynależności do obozu Koalicji Obywatelskiej.
Jestem w Koalicji Obywatelskiej. Tak. To jeżeli pan mnie o to pyta, to tak, czy będę posłem, czy nie będę posłem, to jest dzisiaj poważny obóz zmiany, to jest jedna siła polityczna.
Oczywiście, wiele się jeszcze może wydarzyć. A aborcja na życzenie do 12 tygodnia życia to jest coś, za czym pan byłby w stanie podnieść rękę, pod czym byłby się pan w stanie podpisać? No bo Donald Tusk wyraził się w miarę jasno, jeżeli nie podpisujemy się pod tym, ktoś się nie podpisuje, to nie ma miejsca na liście.
Ludzie robią sensację z czegoś, co jest oczywiste. To znaczy, od kiedy PiS zdemolował kompromis aborcyjny i zdemolował to zarówno na poziomie politycznym, jak i na poziomie Trybunału Konstytucyjnego, było jasne, że będzie nowa ustawa. I będzie nowa ustawa. Jak ona dokładnie będzie wyglądała, tego dzisiaj jeszcze nikt nie wie, to zależy od większości w Sejmie, ale będzie nowa ustawa. Aborcja jest nieszczęściem, aborcja jest problemem. Trzeba zrobić dużo, żeby aborcji było jak najmniej. Moje poglądy tu się nie zmieniają, ale jest też faktem, że trzeba być wrażliwym na to, co się wydarzyło. I trzeba na to odpowiadać. I następny Sejm na pewno na to odpowie.
Donald Tusk mówi jasno, aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Tak więc no to jest dość daleko idący jednak postulat. Wydaje się, że dalej idący, na pewno dalej idący niż kompromis aborcyjny, który był wcześniej.
Są tutaj różne modele, jest... Nie tak powiedział dokładnie Donald Tusk. Są różne tutaj modele. Jest model niemiecki, są inne. Pewnie będą dyskutowane, analizowane. Będzie jakaś legislacja, to już będą szczegóły. Ja panu mówię jedno. Od tego, kiedy PiS zdemolował kompromis aborcyjny, było jasne, że ta zmiana będzie i proszę się temu nie dziwić. I wiele osób, które się temu dzisiaj dziwi, niech skieruje swoje żale do PiS-u. PiS wywołał wielką burzę społeczną, wywołał wiele nieszczęścia i wiele niesprawiedliwości, bo za tym wszystkim stoi jeszcze nieprawomocny Trybunał Konstytucyjny.
Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, to dzisiaj mój i Państwa gość. Panie pośle, skoro już przy wyborach jesteśmy, przesunięcie wyborów samorządowych to jest dobry pomysł, tak żeby się nie zbiegały z parlamentarnymi, o pół roku do przodu mają być przesunięte.
Zły. W ramach obecnej ordynacji można tak oddalić jedny wybór od drugich, żeby nie było komplikacji.
No ale Jarosław Kaczyński mówi, że właśnie to chodzi, żeby się nie pokrywały, żeby jedne i drugie były sprawnie i dobrze przeprowadzone. No sensowne argumenty chyba, jeżeli...
No nie wiem, co tam Jarosław Kaczyński mówi. Ja panu mówię, że ten pomysł jest zły. Nie ufam Prawu i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi szczególnie o sprawy wyborcze. Zawsze coś kombinują i mają jakąś podwójne szycie zawsze.
Czy pan nie wierzy, że to jest dobra intencja tej zmiany, jeżeli chodzi o wydłużenie kadencji samorządów?
W ramach obecnej ordynacji można to sensownie przeprowadzić.
W jaki sposób?
No, ordynacja daje możliwości pewnej elastyczności w ramach terminów wyborów, czyli można je oddalić maksymalnie.
Ale nie chciałby pan, żeby wybory były bardzo blisko siebie, wybory parlamentarne i wybory samorządowe?
No jejku, ale czasami niektórzy tak lubią takie techniczne tematy. Wie pan co, ja chciałbym powiedzieć o tym.
Czasami te detale techniczne też są ważne. Wybory.
Będę teraz mucił słomę przez 5 minut o tych terminach wyborów. Nie ufam pisowcom, jak zmieniają terminy wyborów i manipulują. No proszę zrozumieć, no tak mam.
Dobrze, rozumiem. Okej, jest to bardzo jasne.
Się do czegoś...
Bardzo jasne stwierdzenie, panie pośle. W takim razie, skoro mamy tak jasne stwierdzenie, to przejdziemy do następnego tematu. Pan wierzy, no właśnie, o wiarę to się wszystko rozbija. Teraz jak już nie będzie Jacka Kurskiego w telewizji polskiej, to sytuacja w mediach publicznych się zmieni?
Nie sądzę. To nie chodzi o zmianę osoby, to chodzi o zmianę rozumienia, do czego są media publiczne. Oni są dzisiaj machiną hejtu i nieszczęść wielu osób. Napuszczają Polaków jednych na drugich. Niech pan sobie obejrzy. Ja to też nie oglądam, tylko na Twitterze tam czasem na przykład tam profesor Żerko, czy są takie różne profile, które podają fragmenty z wiadomości. Jak na to patrzę, to mi się czasem wydaje, że to jest niemożliwe, że takie rzeczy są w telewizji, która się nazywa publiczna. Jacek Kurski zrobił z telewizji publicznej ściśle partyjną telewizję, nawet jak odchodził, to mówił, że ustalił to ze środowiskiem, swoim środowiskiem politycznym. Także jedno z podstawowych zadań, jak już zmienimy Polskę i będziemy ją zmieniali, wybory w przyszłym roku, jedna z podstawowych rzeczy to media publiczne z powrotem. Pewnie trzeba będzie naprawdę dużo zmienić, głęboko orać, żeby te media służyły znowu społeczeństwu, narodowi, a nie jednej partii.
Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska jest na moimi Państwa gościem cały czas. My cały czas rozmawiamy, tylko że już w radiu internetowym rmf24.pl, na naszych stronach, w sieci oraz naszych mediach społecznościowych. A na jakim stanowisku pana zdaniem odnajdzie się w końcu Jacek Kurski? No bo ja słyszę takie zdania płynące od odważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak wybitny znawca mediów oraz polityk nie zostanie bezrobotny. czy te wybitne umiejętności będą wykorzystane, pan pana zdaniem?
U nich każdy jest ministrem propagandy, on też pewnie będzie takim nadministrem propagandy. Poważnie mówiąc, martwi mnie to, co się stało z mediami publicznymi, bo zawsze wierzyłem w to, że jakieś tam może z jednym przegięciem w jedną, drugą stronę media publiczne mogą istnieć. Dzisiaj widzę, że można je zdemolować całkowicie. Zdemolował je i to trzeba będzie zmienić, dlatego że telewizja finansowana z pieniędzy publicznych, z budżetu, dzisiaj już wprost z budżetu, nie może być nośnikiem nieszczęścia i nienawiści. No po prostu są proste, elementarne sprawy i tak nienawistnej telewizji jak obecnie moim zdaniem nie było w całej historii III Rzeczpospolitej. A pewnie i za czasów Urbana, których jestem super krytykiem, można by się pokusić, że nie było aż długofalowo przynajmniej takich ataków nienawiści.
No to no, oczywiście trzeba przyznać, że jest to
bolesne momenty, jak na przykład szczucie na księdza Jerzego, ale generalnie już w ostatniej fazie komuny to ta telewizja była dużo spokojniejsza, jeśli chodzi o propagandę niż obecnie.
Porównanie wydaje się dość mocne. Czy słuszne, to pozwolę, żeby słuchacze ocenili, a nie ja. Panie pośle...
Jestem gotów do debaty z innym historykiem i wie pan co, pisząc swoje książki przejrzałem wszystkie dzienniki telewizyjne z 86, 7 i 8 roku i mówię to z całą odpowiedzialnością. Nawet tamta propaganda, której jestem super krytykiem, była dużo do tyłu za tym, co się dzisiaj często dzieje.
Jeśli dojdzie do takiej debaty, to ja bardzo chętnie ją obejrzę i posłucham. Panie pośle, a czy pan odczytuje to odwołanie Jacka Kurskiego?
To jest w pana rękach, pan może ją zainicjować, także...
Możemy o tym porozmawiać. Czy pan odczytuje to odwołanie Jacka Kurskiego jak jakiegoś pęknięcia w obozie władzy? No bo skoro on z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości robił taką dobrą robotę na swoim...
Między sobą.
Taką dobrą robotę w mediach publicznych z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście mówię. No to odwołanie, zwłaszcza w taki niezbyt przyjemny sposób, no wydawałoby się raczej karą niż nagrodą.
Panie redaktorze, oni się tam kłócą między sobą. Nie wiem, nie szkoda panu czasu antenowego na komentowanie tego. No są tam jakieś grupki, jedna drugą podgryza. No jak to się władza kończy, to zawsze tak jest. To widać, że ta władza się kończy po tym, co oni wyprawiają. Bo jak widzę tego premiera w autobusie, jak jeździ, albo jak sprawdza, czy autobusy są gotowe do wyjazdu w zajezdni, no to już wiem, że to są takie symptomy. Zawsze, że widać, że to już tak brzytwy się chwytają.
No dobrze, to czas antenowy poświęćmy teraz na sprawy dużo większe, mam wrażenie, z globalnego punktu widzenia. Gazprom opublikował dzisiaj taki film zatytułowany "To będzie długa zima". Tam widać europejskie miasta, które no, będą pokryte śniegiem, nie będą ogrzewane. No, jakby przekaz jest absolutnie jasny, będziecie wszyscy marznąć, bo nie będziemy wam dostarczać surowców energetycznych, więc Rosjanie wydaje się, że już jakiś czas temu przestali zupełnie udawać.
To znaczy,
udawać,
że się wystraszyli sankcji.
Ale no, też jakby zupełnie przestali udawać, że szantażują tak Europę. Czy my jesteśmy gotowi, żeby sobie z tym szantażem poradzić?
Oni mają dane ekonomiczne, zdają sobie sprawę, że sankcje zaczęły działać i że to jest dla nich groźne. Nasza odpowiedź powinna być prosta: spokój, sankcje, solidarność. Jak Unia będzie solidarna, to sobie da radę, to będzie trudna zima. Podstawowa kwestia, żeby mieszkania były ogrzane, żeby do ludzi doszła energia. Na to według wszystkich ekspertów energii w Europie jest. Drugie, żeby było oświetlenie, żeby działały instytucje publiczne, na to też jest energia. Być może będą jakieś problemy w dostawach prądu, na przykład do przemysłu. Nieraz w historii takie rzeczy były, tylko dzisiaj to jest właśnie czas, kiedy rozmawiamy o Mateuszu Morawieckim, który mi przypomina, jeśli chodzi o propagandę, Gierka, a my potrzebujemy dzisiaj Churchillów, potrzebujemy kogoś, żeby ludziom poważnie powiedzieć, tak, to jest taki moment, że musimy tę zimę przetrwać, bo jeśli teraz damy sobie utrącić kark Gazpromowi, to znaczy, że będziemy mieli ruskie wojsko za 5, 6, 10 lat i na naszej granicy, bo to nie będzie miało końca. To jest prosta logika tej wojny. Nasza odpowiedź powinna być prosta, spokojna, spokój, sankcje, solidarność.
Mówi pan, że sankcje na poziomie europejskim działają, no to czyli jednak zmierzałoby to wszystko we w miarę dobrym kierunku. Jeżeli sankcje działają, jeżeli Rosjanie są wystraszeni, to być może za jakiś czas może się okazać, że oni będą musieli się cofnąć.
Wojna zależy nie tylko od sankcji, wojna zależy także od sytuacji na froncie. Trzeba dostarczać broń, wojna zależy od wielu czynników na świecie, Indii, Chin i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych czynników jest więcej. Ja nie chciałbym tutaj szerzyć niepoprawnego optymizmu, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie tracić ducha, żeby pomagać Ukraińcom, dopóki chcą walczyć, a chcą walczyć i nawet to dopóki jest trochę takie niestosowne, kiedy o tym mówię, bo nie ma żadnych sygnałów, że nie chcą walczyć. Rozumieć, dlaczego walczą i rozumieć, że to jest wojna z punktu widzenia Zachodu o wszystko. To nie jest tylko po prostu potyczka ukraińsko-rosyjska.
A czy my, mówię nie o nas, o Polsce, tylko o Europie, Unii Europejskiej, czy my jesteśmy wystarczająco solidarni w tym naszym wsparciu Ukrainy? No mówię na przykład o takich rzeczach, jak pewne ograniczenie wiz wydawanych Rosjanom, ale nie całkowite. No, to nie jest tak, że Rosjanie nie będą mogli wjeżdżać do Unii Europejskiej. Albo na przykład te blokady przez Niemcy dostarczania ciężkiej broni na Ukrainę. No to są problemy.
Problem wiz jest problemem... Problem wiz na początku to jest problem profesjonalny, to znaczy nie można sobie zamknąć samemu możliwości wydawania wiz. Znaczy, jeżeli Unia blokuje wizy, ja jestem za tym, ale zawsze musi sobie zostać wyjątki, bo to my możemy chcieć kogoś kiedyś puścić w jakiejś sytuacji. Nie możemy robić prawa, że sobie strzelamy w stopę. Jeżeli chodzi o dostarczanie broni, trzeba cisnąć naszych sojuszników, Niemców, Francuzów, Włochów. Takie kluczowe, krytyczne punkty, które się szykują, to są wybory we Włoszech, no zmiana władzy w Wielkiej Brytanii, ale tu chyba poszło nieźle. No i wybory te okresowe w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Na razie wygląda na to, że nie jest źle, że poparcie dla Bidena, który jest osią koalicji antyputinowskiej, jest niezłe. Także powody do optymizmu są, chociaż nie do takiego niepoprawnego optymizmu. Najgorzej chyba we Włoszech to wygląda. Włochy są istotnym elementem układanki europejskiej.
Tak to wygląda ze strony europejskiej, ze strony Zachodu, nie tylko europejskiej, ale z drugiej strony mamy Rosję. 195 dni wojny, według Ukraińców 50 tysięcy ofiar po stronie rosyjskich żołnierzy. Ja nie chcę roztrząsać tego, czy ta liczba jest prawidłowa, czy nie, no bo wiadomo, że tutaj informacje albo się sprawdzają, albo się nie sprawdzają. Nie mamy takich narzędzi, żeby je weryfikować. Ale jedno jest pewne, no Rosjanie ponoszą ciężkie straty. Czy jest taki moment, według pana, w którym Kreml powie, no nie, dość, nie możemy więcej ludzi wysyłać na ukraiński front po to, żeby oni tam ginęli, bo społeczeństwo nam się zbuntuje. Czy w rosyjskim społeczeństwie jest potencjał buntu właśnie z tego powodu?
Tam zmiana nadejdzie przez zmianę na szczytach władzy, to znaczy osoby typu Gerasimow, czy Szojgu, czy ktoś inny po prostu w pewnym momencie strącą Putina, albo w sensie fizycznym, albo go odsuną. Jak się zorientują, że to grozi całkowitą przewrotką. Już widać zresztą te ruchy, i sporo ich jest i po stronie Miedwiediewa, i zabicie córki Dugina, i ostatnio sygnały o tym, że Putin przejął osobiście dowodzenie bez pośrednictwa Szojgu, pokazują, że wokół niego narasta zamieszanie i niezadowolenie. I słuszne niezadowolenie z ich punktu widzenia, bo oni myśleli, że on sobie szybko poradzi na Ukrainie. Nie radzi sobie, nie ryzykuje, no także ich kariery, ich życie i ich przyszłość. I myślę, że zanim zbuntują się Rosjanie w całej Rosji, to zbuntuje się otoczenie Putina.
Sam Władimir Putin, zdaje się, wczoraj podpisywał nową doktrynę polityki zagranicznej. Tam są takie słowa. Federacja Rosyjska udziela wsparcia swoim rodakom mieszkającym za granicą w realizacji ich praw w celu zapewnienia ochrony interesów, zachowania rosyjskiej tożsamości kulturowej. No, koncepcja ruskiego miru w pełni. Czy to może zapowiadać, że Putin będzie chciał się posunąć dalej?
To się
dalej,
nic nie zmieniło. Pierwsza wojna rosyjska po rozpadzie Sowietów 1992, wejście do Osetii, zawsze pod tym samym hasłem, że gdzieś tam jakiś Rosjan ratują albo mniejszości. To wie pan, nic nowego. To jest uzasadnienie brutalnej wojny i łamania prawa międzynarodowego. Nie wiem, czy tu warto coś więcej komentować.
Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, poseł Koalicji Obywatelskiej, był dzisiaj moim i państwa gościem prosto z Karpacza. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.